Chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkie osoby, braci, siostry i gości, których mamy pośród nas, bo zauważam też gości z Leszna, Polkowic, przyjechała Agnieszka z Darią z Niemiec, są pośród nas i Basia z Włoch. Gdzie ta Basia? Jest tu, wróciła, uciekła z Włoch, powiedziała. Także jest z nami, cieszymy się, jeśli są inne osoby z nami, które są być może po raz pierwszy, od jakiegoś czasu uczęszczają tutaj, cieszymy się, że możemy być razem i z całego serca każdej osobie życzę, aby Pan Bóg poprzez Świętego Ducha pracował i działał w naszym życiu. Wierzę, że gdy uwielbialiśmy Go, robiliśmy to szczerze, gdy Duch Święty pokazywał nam jakieś rzeczy, które należało uregulować, to zrobiliśmy, a teraz w wolności naszych serc będziemy mogli przystąpić do Słowa, aby je słuchać i wglądać w nie jak w lustro, patrzeć, jak wygląda nasze życie w stosunku do Słowa, które jest zwiastowane, które Pan Bóg nam zostawił. Chcę dzisiaj powrócić do Słowa, którym dzielił się tydzień temu nasz gość, pastor Mike Cronin, na podstawie drugiego listu do Koryntian, 8 rozdziału, pierwszych 9 wersetów. Mówił on o życiu w hojności i w szczodrości, życiu pełnym poświęcenia się dla Boga i dla innych ludzi. I chciałbym niektóre rzeczy, które są w tym słowie, uwypuklić, może bardziej pokazać, abyśmy mogli się im bliżej przyjrzeć, po to, aby nasze życie dla Boga było efektywniejsze, lepsze, pełniejsze. I właśnie temat oddania, poświęcenia się Bogu chciałbym dzisiaj rozwinąć. Drugi list Pawła do Koryntian, 8 rozdział i na bazie 2 wersetów, które i tydzień temu były wspomniane, wzmiankowane i dzisiaj chciałbym, byśmy na bazie tych 2 wersetów mogli rozwinąć i to kazanie, abym mógł przedstawić. 5 werset, w ogóle te 9 wersetów i późniejsze i troszkę wcześniejsze mówią nam na temat dawania, hojności, szczodrości. Zbierana była pomoc dla biednych, prześladowanych chrześcijan w Jerozolimie i zbory w różnych stronach, kościoły, wspólnoty, czy w Achaii, czy w Macedonii, czy w innych rejonach zdecydowały się pobudzeniu Duchem Świętym, aby przesłać pomoc do Jerozolimy, do świętych w Jerozolimie. I stąd te wskazówki, które Paweł tutaj pisze, ale pośród tych wielu wskazówek bardzo praktycznych i pastor Mike tydzień temu mówił na temat dawania siebie, dawania swoich talentów, zdolności i także dawania i łożenia hojnie w swoich finansach na dzieło budowania Królestwa Bożego. Ja chciałbym, przypominając pewne rzeczy, uwypuklić i uwrażliwić nas na niektóre sprawy tutaj w tym liście poruszonym. 2 Koryntian, 8 rozdział, skoncentrujemy się na 5 i na 7 wersecie. I Paweł tutaj mówi, że ponad nasze oczekiwanie zbory macedońskie oddały samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. I chciałbym, byśmy zrozumieli ten termin oddanie, poświęcenie. Oddanie się czemuś, poświęcenie się czemuś wyraża nasz wybór, naszą postawę, że decydujemy się czemuś poświęcić. Decydujemy się oddać siebie danej sprawie, poświęcić danemu tematowi, danej rzeczy, danej sprawie, czemukolwiek. Jest to świadomy wybór, jest to decyzja, którą podejmujemy. I te zbory macedońskie w świadomy sposób zdecydowały się na coś, zdecydowały się, aby wspomóc świętych. To była ich decyzja. I tutaj jest napisane w 5 wersecie, że oddanie chrześcijanina, człowieka wierzącego polega przede wszystkim najpierw oddajemy samych siebie Panu. To jest bardzo ważne. Ponad nasze oczekiwania oddali samych siebie najpierw Panu. Gdy narodziłeś się na nowo, Jezus stał się nie tylko zbawicielem twojego życia, to znaczy wybawcą od mocy grzechu, wpływu grzechu w twoim życiu, to nie znaczy, że On tylko uregulował twoją przeszłość, rozprawił się z grzechem, grzesznością, starą naturą i dał ci nowe życie, ale również stał się Panem całego twojego życia. Rzymian 10 rozdział mówi, Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, zbawiony będziesz, jeśli w sercu oczywiście uwierzysz w to. A więc gdy się naradzamy na nowo, to Jezus nie tylko staje się Zbawicielem, który daje nam życie wieczne i pozwala naradzać się na nowo w mocy Ducha Świętego, ale Jezus staje się Panem naszego życia. Pan to osoba, która jest najważniejsza w życiu danej osoby, której daje się prawo panowania do swojego życia. I znowu, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, jest to dobrowolna decyzja. My dobrowolnie poddajemy się Bogu, poddajemy się Jezusowi, poddajemy się Duchowi Świętemu, chcemy być posłuszni. To jest nasz wybór, który dokonujemy w naszym życiu. I gdy się na nowo narodziliśmy, to musiała nastąpić i następuje dalej w naszym życiu całkowita rekonstrukcja priorytetów życiowych, całkowita zmiana funkcjonowania. Bo od momentu, kiedy Jezus stał się Zbawicielem, kiedy powierzyliśmy Mu swoje życie, kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy powiedzieliśmy: bądź Panem, króluj, panuj w moim życiu, to Jego wola, to Jego plany, to Jego cele, to Jego zadania stają się najważniejsze. To On już teraz decyduje o naszym życiu, bo powierzyliśmy się dobrowolnie, świadomie, dokonaliśmy wyboru: Jezu, króluj i panuj w moim życiu. Dlatego teraz to Jego wola, Jego plany, Jego cele i Jego zadania stają się naszymi. Rzymian 12, rozdział 1 i 2 werset wzywa nas, ludzi wierzących, do pewnej postawy. I tam Paweł, pisząc do zboru w Rzymie, mówi: wzywam was, bracia, siostry, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. Paweł wzywa ludzi wierzących, przypomina im, rzuca wyzwanie, aby nie zapominali o tym, na czym polega teraz ich życie. A ich życie na dzisiaj ma polegać na tym, że dobrowolnie siebie składają w ofierze do tego, aby Jezus mógł we wszystkim królować i panować. Nasze życie staje się ofiarą dla Jezusa. Moje życie jest całkowicie poświęcone Bogu. Jest to świadoma i dobrowolna decyzja. Jest to ofiara żywa. Ja się zgadzam z tym. Ja chcę, by Jezus panował. Ja dobrowolnie poddaję moje życie pod Jego prowadzenie i kierownictwo. Myślę, że na miejscu będzie i odpowiedni cytat z Zemsty Fredry. Ja wiedziałem, że Fredry, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Który brzmi: niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Jeżeli się na nowo narodziłeś, to jest bardzo aktualny cytat do twojego życia. Bardzo aktualny. Mówisz: przyjdź Twoje królestwo i bądź Twoja wola, Panie, w moim życiu. Chcę, żebyś panował, królował, abyś był wszystkim dla mnie. Z Twoją wolą chcę się zgadzać. Pan Jezus mówi, aby sprawy Królestwa Bożego stały się najważniejsze w naszym życiu. Mateusz 6,33: ale najpierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To jest cel numer jeden w życiu. A inne rzeczy, zaspokojenie potrzeb, wyzwania dnia codziennego, z Bożą pomocą będą wam zaspokajane i darowane. Ale najpierw, przede wszystkim, na pierwszym miejscu szukajcie spraw Królestwa Bożego. W liście do Galacjan Paweł, mówiąc o sobie, 2,20, mówi: nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. A obecne moje życie w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i oddał swoje życie za mnie. Nie żyję już ja, ale żyje Chrystus we mnie. To znaczy Jego wola, Jego natura, Jego plany, Jego cele, Jego zadania stają się moimi. Ja swoją wolę, swoje plany, swoje cele, swoje zadania, które miałem dotychczas, podporządkowuję Bogu. Rozpoczął się proces uświęcenia w moim życiu. Stare nawyki, stare pragnienia umierają, krzyżowane do krzyża z Chrystusem. Natomiast nowe, Boże, wraz z życiem Chrystusa w nas są rozbudzane. nowe pasje, nowe pragnienia, nowe cele, nowe zadania stają się naszym, gdy odbieramy, że to jest od Niego i dla nas. I w tym rola Ducha Świętego jest nie do przecenienia. Dużo o Nim mówiliśmy ostatnio, ale to On nam w tym właśnie pomaga, aby nasze życie ukierunkowywać i wprowadzać na właściwe tory. To On podpowiada nam, to On mówi do naszych serc, to On doradza, to On daje siły, to On dodaje nam swojej mocy, to On koryguje nasze życie, to On uświadamia nam, pokazuje stan naszego życia, to On przypomina o rzeczach, które powinny się już w naszym życiu dokonać, a się nie dokonały. To On nas motywuje do tej zmiany. To On ciągle chce, abyśmy byli przemieniani i upodabniani do Jezusa. To Duch Święty daje nam te pragnienia i Duch Święty wyzwala w nas moc i siłę do tego, abyśmy mogli być przemieniani. Nie o własnych siłach, ale dzięki Duchowi Świętemu możemy za Pawłem powiedzieć: nie żyję już ja, ale Chrystus we mnie. Dlatego przede wszystkim, gdy się na nowo narodziłeś, gdy stałeś się dzieckiem Bożym, gdy stałeś się uczniem Chrystusa, w dobrowolny sposób poddajesz swoje życie najpierw Panu. I to jest bardzo ważne. Jemu poświęcasz całe swoje życie. Po drugie, wracając do tekstu z listu do Koryntian, Paweł, opisując ich oddanie, mówi, że najpierw oddali samych siebie Panu, a potem i nam. I to nam mówi o tym, że w oddaniu jest miejsce na oddanie samych siebie przywódcom, lokalnym przywódcom. Gdy się na nowo narodziłeś, stałeś się częścią Kościoła. Ma to odzwierciedlenie w Twoim zaangażowaniu w lokalną społeczność, którą tworzymy. Ten duży, potężny, globalny Kościół po całym świecie umiejscowiony jest w lokalnych wspólnotach, społecznościach, które tworzymy. Stąd jesteśmy braćmi i siostrami w Chrystusie. Stąd razem jesteśmy i tworzymy ten duchowy, niepowtarzalny twór, jakim jest Kościół. Coś, co jest nieziemskie, bo z Ducha Bożego zrodzone i przez Chrystusa budowane. I Ty i ja jesteśmy tego częścią. Dlatego w tej lokalnej społeczności panuje określony porządek. Panują odpowiednie zasady. Jest przywództwo Kościoła, jak pastor, starsi, jak liderzy odpowiedzialni za poszczególne służby, jak inni, którym powierzone zostały pewne odpowiedzialności. I Biblia mówi nam o relacjach i o odpowiedniej postawie względem takich osób. I to dotyczy nas wszystkich. Nas, którzy włączyliśmy się dzięki nawróceniu w Kościół, w żywy twór, jakim jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I między innymi Boże Słowo mówi nam, że mamy naszym przywódcom, ludziom, którzy są nad nami w służbie, odpowiedzialnymi za coś, być im ulegli i poddani. Tytus 3:1 na ten temat mówi. Paweł wzywa, aby ludzie wierzący pamiętali o wszelkiej zwierzchności, oddaniu, posłuszeństwie, uległości wobec wszelkiej zwierzchności. Mamy być ostrożni w osądzaniu i krytyce tych, którzy stoją na czele Kościoła. W liście do Tymoteusza Paweł mówi: przeciwko starszemu skargi nie wnoś, nie przyjmuj, chyba że jest oparta na dwóch czy trzech świadkach. Zostało to skonfrontowane i coś się w jego życiu złego dzieje, a więc konfrontujcie, sprawdzajcie. Mamy się o przywódców modlić. Boże Słowo i kilkokrotnie Paweł, czy w liście do Tesaloniczan, czy w innych mówi: bracia, módlcie się o nas. Paweł poprzez to wyrażał potrzebę modlitwy. On wiedział, że jest uzależniony i skuteczność jego służby uzależniona jest od modlitwy świętych, od modlitwy ludzi wierzących, od lokalnych społeczności, którym służył, do których jeździł, wśród których przebywał. Dlatego tak ważna rzecz, aby modlić się za przywódców, za osoby, które są w służbie, które pełnią służbę przewodzenia, przywództwa. Mamy również im okazywać szacunek. W liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale Paweł tę myśl rozwija. Jeżeli moglibyśmy, to posłuchajmy, jak stwierdza, zachęcając Kościół do odpowiedniej postawy. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13 werset. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Paweł mówi, daście uznaniem tych, którzy pracują wśród was i są waszymi przełożonymi, być może często napominają, korygują i wypełniają miłą służbę, którą muszą robić. Ale szanujcie ich i kochajcie jak najgoręcej z powodu tego, co robią. Bo to jest ich odpowiedzialność i przed Bogiem oni za to będą rozliczeni. Dlatego ważna rzecz, aby okazywać szacunek, aby okazywać tym, którzy przewodzą nam właściwy Boży, biblijny szacunek, aby modlić się i okazywać miłość. Tego my jako przywódcy, czy starsi, czy liderzy potrzebujemy. Potrzebujemy waszych modlitw, bracia i siostry. Potrzebujemy waszych słów zachęty, waszego uznania, konstruktywnej krytyki, która się pojawia, bo wiadomo, że popełniamy błędy. Należy je skorygować, czy w życiu osobistym, czy w służbie, czy w prowadzeniu zboru. Jesteśmy otwarci na to, ale nade wszystko potrzebujemy modlitwy i prowadzenia Ducha Świętego, aby we właściwy sposób przewodzić Kościołowi. Tego potrzebujemy i do tego nas wzywa Boże Słowo, abyśmy modlili się za tymi, którzy nam przewodzą, abyśmy okazywali szacunek i kochali ich w praktyczny sposób. Pozwól, że zadam ci pytanie i odpowiedzcie sobie sami. Ile czasu modlisz się o przywódców, a ile o nich rozmawiasz? Ile czasu modlisz się o przywódców, a ile czasu o nich rozmawiasz i debatujesz? Ile słów krytyki wypowiadasz, a ile słów uznania i zachęty wypowiadasz? Co przeważa w twoim życiu, gdybyś tak usiadł i zastanowił się, czego jest więcej? Modlitwy, słowa zachęty i dobrych rzeczy, czy krytyki, narzekania, szemrania i obgadywania? Ile czasu modlisz się o pastora, o starszych, o ludzi w służbie, którzy są zaangażowani, a ile czasu o nich mówisz i uważasz i debatujesz, jak powinno być? Niech Duch Święty nam pokaże, w jaki sposób powinniśmy to robić. Dzisiaj Boże Słowo mówi, oddaliśmy siebie samych Panu, po drugie oddajemy się samych siebie lokalnej społeczności, braciom, siostrom, osobom, którzy są pośród nas, osobom, których Bóg powołał do służby przewodzenia na różnej płaszczyźnie. Boże Słowo wzywa, abyśmy obdarowywali ich uznaniem, szacunkiem, ich błogosławili i o nich się modlili, bo to jest potrzebne i właściwe. Po trzecie, wracając do listu do Koryntian, w 7 wersecie Paweł mówi o ich postawie i mówi, a jak we wszystkim się wyróżniacie, w wierze, w słowie, w poznaniu, w gorliwości, w miłości, także w działalności dobroczynnej się wyróżniacie. I to nam mówi o oddaniu się nie tylko Panu i służymy Jemu i proces przemiany następuje w naszym życiu. Nie tylko poddaniu się lokalnej społeczności, przywództwu, błogosławieniu ich i zaangażowaniu, ale także oddaniu samych siebie innym ludziom, aby służyć innym ludziom. I Paweł tu wymienia kilka rzeczy, dziedzin, w których powinniśmy się wyróżniać, być wzorem dla innych. Stąd moje pytanie. Jaki wpływ wywierasz na inne osoby? Czy jesteś wzorem, zachętą, przykładem dla osób, z którymi się spotykasz, rozmawiasz, przebywasz? Jaki wpływ wywierasz na osoby, z którymi się spotykasz? Boże Słowo mówi, Hebrajczyków 10:24, baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Patrzmy na siebie, interesujmy się sobą w jednym, jedynym celu, aby pobudzać się, inspirować do miłości i dobrych uczynków. A to osiągamy poprzez wspólne przebywanie, uczestniczenie w spotkaniach i nabożeństwach. Bo dalej autor tego listu mówi, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, ale razem się zachęcajcie, budujcie i motywujcie. I nasze uczestnictwo, wspólne przebywanie odbywa się tutaj, gdy jesteśmy w budynku kościelnym, jako kościół, czy w niedzielę, czy w środę, czy w innych aktywnościach. To powinno przejawiać się w naszych relacjach codziennych, gdy się odwiedzamy, spotykamy po naszych domach. I to chcemy robić także w grupach domowych, które chcielibyśmy, aby mogły rozpocząć działanie w naszym zborze. abyśmy mogli spotykać się w mniejszych grupach, budować relacje i czuć odpowiedzialność jedni za drugich. Bo gdy tylko przychodzisz w niedzielę rano, to tak troszkę przewrotnie powiem, cytując Pana Jezusa, cóż osobliwego czynisz, że przychodzisz tu w niedzielę rano? Czyż i inni tego nie robią? Gdzie dzisiaj są nasi rodacy, większość naszych rodaków? Też w swoich kościołach. Cóż osobliwego robimy, jeśli tylko zmieniliśmy budynek, do którego w niedzielę przychodzimy? Może ze starego, zabytkowego, zimnego i ciemnego, bo takie są najczęściej kościoły w naszym kraju, do przytulnego, jasnego, ciepłego. Ale cóż osobliwego robimy, jeśli tylko w niedzielę spotykamy się z kościołem i mówimy: hello, to ja, Andrzej, przyszedłem, zobaczcie, jestem, widzicie, jaki jestem porządny chrześcijanin, jak was kocham bardzo, bo w niedzielę przychodzę na nabożeństwo. Wow, jestem pod wrażeniem, ścięło mnie. Cóż osobliwego robimy? To robią ludzie wokół nas, którzy nie poznali Boga, którzy nie doświadczyli przebaczenia grzechów, ale rytualnie, religijnie idą do kościoła, bo tak zostali nauczeni. Czyż nasza rola nie powinna być inna? Czyż nasze zaangażowanie nie powinno być większe w życie kościoła, wspólnoty i tych, z którymi razem jesteśmy i nazywamy braćmi i siostrami? Chcemy, abyśmy mieli ze sobą relacje. Chcemy je mieć tutaj, chcemy je mieć po domach w mniejszych grupach i chcemy mieć je prywatnie, budując relacje przyjaźni i miłości z braćmi, siostrami, którzy należą do tej samej społeczności. Potrzebujemy siebie nawzajem, Kościele Jezusa. Jesteśmy stworzeni razem jako Kościół, jako wspólnota do tego, aby stać w zwycięstwie, chodzić w zwycięstwie i doświadczać zwycięstwa razem, nie w pojedynkę. Dlatego też Paweł mówi, opisując, charakteryzując Kościół macedoński, mówi: wyróżniacie się. I mówi o kilku dziedzinach życia. Mówi: wyróżniacie się w wierze. Wiara. Jaką masz wiarę? Czy budujesz innych? Zarażasz swoją wiarą w rzeczy niemożliwe innych? Inspirujesz do większych rzeczy? Pobudzasz do modlitwy o wielkie rzeczy? Czy sam jesteś mężem wiary, kobietą wiary? Kiedy przychodzisz doświadczenie, próbę, to gdy inni patrzą na ciebie, mówią: ja z niego biorę przykład, on jest dla mnie wzorem i zachętą, bo przychodzi to zwycięsko, on się nie poddaje, on wierzy, on ufa, on swoją ufność złożył w Bogu i widzę, jak przechodzi zwycięsko daną sytuację. On jest dla mnie zachętą. Jak inni cię postrzegają, jeśli chodzi o wiarę, którą sprawujesz? Jaka jest twoja wiara? Jak mocno wierzysz i jak inspirujesz innych do życia w wierze? Czy wyróżniasz się, jesteś przykładem dla innych? Zbór macedoński był przykładem. Wyróżniacie się w wierze. Jaka jest twoja wiara? Jaki jest poziom twojej wiary? Ta wiara jest mierzalna. Gdy przychodzi ktoś do ciebie i potrzebuje modlitwy, co mu radzisz? Czy jest w potrzebie, co mu radzisz? Czy mówisz: chodź, będziemy się modlić, Bóg może, wierzymy, stanie się? Czy go zniechęcasz i burzysz jego wiarę, mówisz: że nic z tego nie będzie, lepiej iść do lekarza i tak dalej? Jaka jest twoja wiara? Jak wpływasz na innych swoją postawą wiary? To po pierwsze. Po drugie, słowo. Czy słowo, które wypowiadasz, buduje czy rujnuje ludzi, którzy tego słuchają? Czy zachęcasz, czy zniechęcasz swoimi ustami słuchaczy? Jaką moc mają twoje słowa? Ku życiu i rozpalasz innych dla Boga? Czy ku śmierci i zniechęcasz i zabijasz Boże życie w nich? Jaki obraz budujesz innym ludziom, gdy o nich wypowiadasz się w obecności innych? Efezjan 4:29 mówi: niech żadne nieprzyzwoite słowo, to nieprzyzwoite, znaczy niebudujące, nie wychodzi z waszych ust, ale tylko to, które buduje, które zachęci, we właściwym świetle postawi osobę, o której mówisz, lub sytuację, w której jesteś, lub ona się znajduje. A więc czy jesteś wzorem i wyróżniasz się w słowie? Czy Twoje słowa niosą zachętę i wypływają z Bożego serca? Czy niosą Boże życie i inspirują innych? Paweł mówi dalej do nich: wyróżniacie się w poznaniu. Poznanie. Czy następuje widoczny rozwój, duchowy rozwój w Twoim życiu? Czy zrozumienie słowa, dróg Bożych, planów Bożych, natury Bożej, samego Boga jest głębsze, lepsze, wnikliwsze w Twoim życiu niż gdy się na nowo narodziłeś? Czy widać w Twoim życiu postęp i rozwój? Czy dojrzewasz w Bogu? Czy spędzasz czas na studiowaniu słowa, aby je zgłębić, aby Bóg poprzez Ducha Świętego mógł je używać w Twoim życiu, abyś mógł w poznaniu wzrastać, być wzorem dla innych, poznania Bożego Słowa, zastosowania prawd, zasad? Czy jesteś wzorem w poznaniu? Z poznania nikogo tu nie ma? Nie ma, okej. Gorliwość. Paweł mówi: we wszelkiej gorliwości bądźcie wzorem, wyróżniajcie się. Jaki jesteś? Rozpalony, naładowany, pozytywnie nabuzowany, gorliwy? Zgodnie ze słowem Rzymian 12:11: w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Czy jesteś płomienny duchem, gorliwy? Czy rozpalasz ogień? Podtrzymujesz ten ogień Ducha Bożego w swoim życiu? Czy nakręcasz się dobrymi rzeczami? Dbasz o to, aby on płonął w tobie, ale także, aby ten ogień rozpalał inne osoby? Czy go skutecznie gasisz? Jesteś jak strażak, jak człowiek z gaśnicą. Bo przed tym też Boże Słowo przestrzega. Ducha Świętego nie gaście. Czy go rozpalasz i podsycasz, czy gasisz? Jaką osobą jesteś? Czy się wyróżniasz w gorliwości? Czy inni, patrząc na ciebie, mogą powiedzieć: on jest dla mnie zachętą. Jego pęd na Boga, jest rozpalony, rozkochany w Bogu, w Słowie. Chciałbym tak jak on postępować. A więc zachęca i inspiruje taka osoba inne do właściwej postawy. Czy jesteś taką osobą? Czy ja jestem? Odpowiadajmy sobie na te pytania. Następnie Paweł mówi: także w miłości macie być wzorem, wyróżniać się. Wiecie, miłość jest wyznacznikiem twojej postawy względem Boga i względem innych ludzi. To jest nierozłączne. Nie można powiedzieć: kocham Boga, a nie zauważać ludzi, którzy są wokół nas. Nie można powiedzieć: z całego serca cię kocham, Boże, a nie widzę osób w potrzebie i obojętni są mi ci, którzy razem ze mną czczą tego samego Boga i są dziećmi Bożymi. Jan o tym bardzo, ale to bardzo jasno i konkretnie w swoim liście mówi. Nie możesz kochać Boga, jeśli obojętny jest ci brat czy siostra. Nie możesz mówić, że kochasz Boga, skoro nienawidzisz brata, z którym jesteś poróżniony. To jest niemożliwe. Tak jak kochasz ludzi, tak kochasz Boga. Tak jak kochasz Boga, powinieneś kochać ludzi. To jest postawa, którą powinniśmy przyjąć. I miłość jest wyznacznikiem. Gdy kochasz Boga, to zauważasz ludzi. Gdy kochasz Boga, to kochasz lokalny zbór, braci i siostry. Nie są ci obojętni, zauważasz ich, modlisz się o nich, w praktyczny sposób pomagasz. Jesteś gotowy poświęcić swój czas, swoje finanse, swoje możliwości, sposobności, aby im pomóc, aby im było w życiu lepiej, bo wiesz, że zmagają się w jakiejś dziedzinie. Pytanie: jak traktujesz brata i siostrę w Chrystusie? Czy są dla ciebie ważni, czy obojętni? Co jesteś gotowy poświęcić, aby im pomóc, aby się nimi zająć, aby ich w praktyczny sposób ubłogosławić? I po ostatnią rzecz Paweł mówi: wyróżniajcie się również w dobroczynności. Dobroczynność to bezinteresowne służenie innym ludziom. Nie tylko domownikom wiary, kościołowi, braciom, siostrom, ale także ludziom, którzy są wokół nas, naszym sąsiadom, przyjaciołom, kolegom, współpracownikom, ludziom, którzy są wokół nas. Mąż to rodzina, ponoć. Ktoś podpowiadał, że mężom też. Tak, rodzinie, czy jest w Panu, czy jeszcze nie nawrócony, my mamy okazywać dobroczynność, bezinteresownie służyć innym ludziom. Czy służysz swoim czasem, zdolnościami, talentami, finansami, dobrami materialnymi ludziom, których Bóg stawia na twojej drodze? Czy otwarty jesteś na to, aby skoncentrować się na nich, nie na sobie, ale na nich? Chcielibyśmy w październiku także rozpocząć tutaj w naszym zborze, w naszym budynku, taką działalność dobroczynną pomocy dzieciom w nauce. Dzieci szkolnej, podstawowej szkoły i gimnazjalnej szkoły. I chcielibyśmy, aby dzieci tu z pobliskiego osiedla, bloków, mogły przyjść, pomóc im odrobić lekcje, żeby w spokoju mogły to zrobić. Może w domu tego nie mogą robić z powodu sytuacji, w której są. Być może patologiczna rodzina, być może alkoholowa, być może złe warunki. Chcemy wyjść z taką potrzebą i ofertą dla tych, którzy mogą tutaj przyjść. Brat Piotr Barczak tym się będzie zajmował, jest za to odpowiedzialny. Jeśli ktoś z was chciałby w jakiś sposób pomóc, do niego możecie się też zwrócić, powiedzieć, chcielibyśmy w jakiejś mierze też wesprzeć to dzieło. Chcemy tutaj, aby przynajmniej 3 osoby zawsze były, które będą pomagały dzieciaczkom w nauce, w odrabianiu lekcji, przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych. Do tego będzie potrzebny ktoś, kto może zrobi im herbatę, może pomoże lekcję, może, rozumiecie, nie wiemy, jakie to osoby będą, jakie to dzieci będą i ile tych dzieci będzie, czy będzie 5, czy 15, czy 55, nie wiemy. Chcemy służyć. Chcemy w dobroczynny sposób także mieć wpływ na tych, którzy są wokół nas. Jest to bezinteresowne usługiwanie innym. Czy wyróżniasz się w dobroczynności? Czy masz w sercu te pragnienie bezinteresownego pomagania innym? Możesz. Każdy zgodnie z tym, co masz i posiadasz. Poniższy werset 12, 8 rozdziału mówi nam, jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Bo często ludzie mówią, no ja chciałbym to robić, ale nie mogę, bo nie mam środków, bo nie mam tego, tamtego. Tym, co masz, możesz służyć. W prostych sprawach. To nie muszą być nie wiadomo jak wielkie, jak uduchowione sprawy, ale proste, bezinteresowne usługiwanie, dostrzeżenie sąsiada, pomożenie jemu, odwiedzenie kogoś. To są proste sprawy, które możemy robić. Czy wyróżniasz się w dobroczynności? Boże Słowo zachęca nas, abyśmy, gdy się na nowo narodziliśmy, całkowicie oddali się Panu Bogu na służbę, służyli Jemu, uświęcali się, dążyli do upodabniania do Jezusa w 100%, abyśmy poddali się lokalnemu przywództwu i służyli zgodnie z obdarowaniem, powołaniem, okazywali szacunek i modlili się o przywódców. Ale także Bóg chce, abyśmy samych siebie poświęcili i oddali na służbę innym. Abyśmy służyli braciom i siostrom, którzy są w lokalnej społeczności oraz ludziom, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia. Każdy z nas może mieć wpływ, dobry, pozytywny wpływ na ludzi, którzy są wokół nas. Każdy z nas ma w sobie Boże życie, Ducha Świętego i to Boże życie możesz przelewać na innych ludzi. Kiedy jesteś oddany Bogu, przepełniony Jego miłością, żarliwością, gorliwością, kiedy jesteś Mu całkowicie oddany, twoja wiara wzrasta, wzrastasz w Słowie, w poznaniu, twoje słowa są dobrymi, budującymi, możesz mieć wpływ, cudowny wpływ na innych ludzi i możesz ich zarażać dobrymi rzeczami. To zależy od ciebie i ode mnie, od nas, jaki wpływ wywieramy na innych. Czy wyróżniamy się dobrymi rzeczami w relacjach z Bogiem i z innymi ludźmi? Czy jesteś oddany i poświęcony Panu? Czy jesteś oddany, poświęcony lokalnym przywódcom? Czy jesteś oddany, poświęcony lokalnej społeczności, kościołowi, który tworzysz? Czy jesteś oddany i poświęcony w służbie innym ludziom, których Bóg stawia na twojej drodze? Amen.